abyśmy się cieszyli i abyśmy się radowali. Z Księgi Izajasza, z 43 rozdziału, proszę, abyśmy otworzyli i przeczytamy pierwszych 5 wersetów i potem werset 11 z tego samego rozdziału. 43. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Do tego miejsca. I 11 werset. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Tak zatytułowałem moje kazanie, chociaż prawdopodobnie tej myśli będzie poświęcę mniej czasu niż myślom, które zdaje się są w tym fragmencie ważniejsze. Przynajmniej w moim odczuciu są zdecydowanie ważniejsze. Bo trzykrotnie w tym przeczytanym fragmencie występują piękne słowa, naprawdę piękne słowa i myślę, że warto w pierwszej kolejności na te słowa zwrócić uwagę. Otóż trzykrotnie tutaj Pan Bóg się nam przedstawia. Nam się przedstawia trzykrotnie, chociaż raz to się powtarza, ale Pan Bóg nam się tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego tak pięknie przedstawia i tym jestem zachwycony i tym jestem zafascynowany. W jaki sposób się Pan Bóg przedstawia? W pierwszym wersecie czytamy: nie bój się, bo Cię wykupiłem. A więc Pan Bóg się tutaj przedstawia jako wykupiciel. Jako wykupiciel, jako ten, który nas wykupił. Kupił nas, jak wiemy z Nowego Testamentu, wykupieni jesteśmy drogą krwią Jezusa Chrystusa jako baranka niewinnego, nieskalanego. Nie złotem i srebrem, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa. A więc jesteśmy wykupieni. Pan Jezus czy Pan Bóg jest naszym wykupicielem. Pan Jezus jest naszym wykupicielem, bo to On zapłacił tą cenę. A więc Bóg mówi: nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Jesteśmy, bracia i siostry, wykupieni. Czy to dobra wiadomość, dobra informacja? Bardzo dobra informacja. Jesteśmy wykupieni. Bóg jest naszym wykupicielem. I chcę parę wersetów przeczytać, nie musicie ich szukać, ale parę wersetów pragnę przeczytać, aby nam pokazać, co Słowo Boże mówi na ten temat, od czego zostaliśmy wykupieni. Oczywiście my wszyscy prawdopodobnie doskonale wiemy, ale warto sobie to przypomnieć i dzisiaj moja usługa właśnie w tym kierunku ma iść, aby przypomnieć nam takie wielkie prawdy, być może bardzo dobrze znane. Czytamy w psalmie 137 i 8 werset takie słowa. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. Jeśli ktoś z Was otworzył sobie ten fragment, psalm 130, a możecie sobie otworzyć, to jestem ciekaw, kto zwrócił uwagę, co tam jest charakterystycznego w tym wersecie, szczególnie w tym pierwszym wersecie. Jest tam coś bardzo charakterystycznego, na co mam nadzieję należy zwrócić uwagę w naszych rozważaniach, kiedy czytamy Słowo Boże. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. Pewnie, że tutaj trzy kazania. Ja bym tutaj od razu stąd trzy kazania, nie chcę powiedzieć, żebym od razu powiedział trzy kazania, ale tak patrząc na ten pierwszy werset, to można byłoby trzy kazania z tego pierwszego wersetu przeczytać. Po pierwsze, moglibyśmy skupić się na tym: Izraelu, oczekuj Pana. To byłoby jedno kazanie. Drugie, gdyż u Niego, u Pana jest łaska. To byłoby drugie piękne kazanie na temat łaski, na ten temat, że to u Niego właśnie. Nie gdzie indziej, ale u Niego jest łaska. Trzeci temat kazania to pewnie byłby taki: odkupienie u Niego jest u Niego. A byłoby może czwarte kazanie. Obfite. Ale jeszcze coś jest w tym pierwszym wersecie. Co tam jeszcze jest? Tam jest wykrzyknik. Tak? Jest na końcu tego siódmego wersetu wykrzyknik? Jest. Czy ten wykrzyknik ma jakiekolwiek znaczenie dla nas, czy nie ma, kiedy rozważamy Słowo Boże? Bo ja wczoraj, jak czytałem sobie, zobaczyłem na ten wykrzyknik, to aż prawie, że krzyknąłem z radości. Naprawdę, prawie aż krzyknąłem z radości sam do siebie, bo sobie myślę, jeśli ten fragment mówi w tym wersecie są zawarte takie piękne słowa i jeszcze na końcu wykrzyknik, to chyba trzeba podskoczyć z radości, bo u Niego, u Boga jest odkupienie obfite. Obfite, całkowite, całkowite, ostateczne. Zostaliśmy odkupieni od wszystkich naszych win, bracia i siostry, od wszystkich. Ja znam ludzi wierzących, czy znałem ludzi wierzących, którzy długo chodzili za Jezusem, długo należeli do Boga, ale ciągle mieli problem z tym, czy ich wszystkie grzechy są przebaczone. I to w życiu wierzącego człowieka jest dramat, tragedia, jeśli nie może uwierzyć, że wszystkie jego grzechy są przebaczone. Ale bracia i siostry, Słowo Boże nam tak dobitnie mówi, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, od wszelkiej. Jest to tak niesamowita prawda, tak wielka prawda, bo dziecko Boże, bo wierzący człowiek już nie musi chodzić pod brzemieniem winy, potępienia, nie musi obciążać się czymkolwiek, cokolwiek złego zrobił. Ja kiedy przypominam sobie o swoim starym życiu, to pewnie, że żałuję tych 15 lat zmarnowanych, 15 mówię, bo tyle trwało to moja ucieczka od Boga. Szkoda tego, ale i myślę o tych grzechach, które popełniłem, ale gdybym miał tym się zadręczać, Pan Jezus mi to przebaczył. Pan Jezus dał mnie od tych win odkupił i od Niego mamy, czy u Niego mamy odkupienie obfite. I to, co należy zrobić, to, co nam Słowo Boże mówi i to doskonale wiemy, to wyznać Jezusowi swoje grzechy, wyznać Mu swoje winy, a On je usuwa. Odkupienie u Niego jest całkowite, do końca. Nie ma potrzeby obawiać się, co będzie z moimi grzechami, bo zostały usunięte. Amen. Odkupienie obfite. I dlatego chciałem wczoraj krzyknąć z radości. Halleluja, Panie! Odkupienie obfite, całkowite, do końca. A czytamy też w tym wersecie wcześniej, że u Niego jest łaska, łaska. Jeśli nawet dzisiaj nie przeżywasz, czy nie doświadczyłeś być może do dzisiaj, albo dzisiaj czujesz w swoim sercu jakieś obciążenie, to dzisiaj jest łaska. Dziś jest łaska, u Niego jest łaska. Jest łaska i jak Słowo Boże nam mówi także w Nowym Testamencie, że dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień zbawienia, dziś mogę przyjść pod krzyż Golgoty, dziś mogę wyznać swój grzech, nawet jeśli coś powiedziałem niedobrego, niewłaściwego, mogę przyjść pod krzyż Jezusa i powiedzieć, Panie, oczyść, bo łaska jest, u Niego jest łaska, chwała Bogu za to, że jeszcze żyjemy w czasie łaski. Ten dzień się skończy, kochani. Ten dzień się skończy. Niektórzy prorokują, że Barack Obama został wybrany na prezydenta, to będzie koniec świata, bo kiedyś tam już ktoś tak powiedział. O, Pan Bóg jeden wie, być może, że będzie koniec świata. Ale dziś jest dzień łaski, dziś jest czas łaski, każdy może przyjść, wyznać swoje grzechy Bogu i u Niego jest odkupienie obfite. U Niego jest łaska. Chwała Bogu. Można by jeszcze tutaj zwrócić uwagę na tą pierwszą myśl tego siódmego wersetu. Izraelu, oczekuj Pana. Dla kogo jest odkupienie? Dla kogo jest łaska? Dla tych, którzy oczekują. Dla tych, którzy wzywają imienia Pańskiego. Dla tych, którzy chcą się liczyć z Bożą wolą. Chcą się liczyć w ogóle z Bogiem i z Jego Słowem, z Jego pragnieniami, które On wyraża w swoim Słowie. Ci, którzy oczekują. Oczekują. W innym miejscu Słowa Bożego także w Księdze Izajasza jest napisane, że ci, którzy oczekują Pana, co? Nabierają nowych sił, są mocni, krótko powiem, pełni życia, pełni zaangażowania, radośni, nabierają sił u Boga. A więc pierwsza myśl to, że zostaliśmy odkupieni od wszystkich win. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win Jego, od wszystkich. Całkowite odkupienie. Amen. O. Amen, całkowite odkupienie. Inny fragment Słowa Bożego z Nowego Testamentu mówiący nam o tym, że od czego zostaliśmy odkupieni. Trzeci rozdział listu do Rzymian od 23 do 26 wersetu czytamy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale jak pięknie brzmi ten drugi werset, ten 24 werset. Są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. Kto jest usprawiedliwiony? Wszyscy. Wszyscy są usprawiedliwieni. Czy ten biedny alkoholik też? Pewnie, że też. Bo to się dokonało. To się dokonało. To się wykonało. Pytanie, czy on to przyjął? Nie, nie przyjął. Ja to przyjąłem? Przyjąłem, bo Bóg mi okazał łaskę. Ja przyjąłem to. Wszyscy są usprawiedliwieni. Wszyscy mogą skorzystać z łaski Bożej. Wszyscy mogą być zbawieni. Usprawiedliwienie się już wykonało, bo Pan Jezus cenę zapłacił. Pan Jezus poniósł karę za nasze winy i cena została zapłacona. Ale czytamy tutaj o wierze. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Wszyscy mogą być usprawiedliwieni. Tak naprawdę wszyscy mogą się tam przyjść pod ten krzyż, prawda? Wszyscy mogą przyjść. Ale to jest skuteczne przez wiarę. Skuteczne, to odkupienie jest skuteczne przez wiarę. A więc przychodzę do Jezusa, wierzę, że On umarł za mnie, wierzę, że jego krew została przelana za mój grzech i wtedy to się dzieje w moim sercu. Ale tak naprawdę każdy może z tego skorzystać. I tutaj czytamy, że Bóg w cierpliwości Bożej, pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na to, że Bóg oczyścił nas od wszelkich win, do przedtem popełnionych grzechów. A co do grzechów potem? Czy ich już nie popełnimy? Ze wszystkich. Ale tutaj jest zwrócona uwaga na to, co było przedtem. Cała przeszłość może być złożona u stóp Jezusa Chrystusa, czy pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Cała przeszłość. Jeszcze raz na to zwracam uwagę, bo nie wiem, być może ktoś ma z tego powodu ciągłe jakieś wyrzuty sumienia przez ostatnich 5 lat, może 10 lat, że coś tam. Ja wiem, jak to jest, bo diabeł też mnie chciał zgnieść. Po kilku tygodniach od momentu, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, kiedy Bóg zmienił moje życie, nagle mi diabeł przypomniał 3 grzechy. 3 grzechy i mówi, tego nie możesz mieć wybaczone. Wiecie, że 2 tygodnie chodziłem załamany? Ja, człowiek silny, załamany chodziłem. On się w głowie nie mieści. Ale tak było, bo diabeł ma taką moc, aby obciążyć nas tym, że jakiegoś grzechu mi nie przebaczył. I to oczywiście diabeł jest tak sprytny, że tak kręcił, a ja zacząłem w to wierzyć, że chyba nie mam przebaczone tych grzechów. Aż do momentu, kiedy czytałem Słowo Boże, bo codziennie czytałem i czytam Psalm 103, jak przeczytałem, że On przebacza wszystkie winy, to krzyknąłem na diabła. Tak, krótko po nawróceniu, to było może 4 tygodnie, krzyknąłem i powiedziałem, precz z tymi pokusami, z tym obciążeniem w moim sercu, w moich myślach, bo Bóg przebaczył wszystkie moje winy. Słowo Boże tutaj zadziałało, a co w moim sercu się pojawiło? Wiara. Wiara, że On przebaczył wszystkie przedtem popełnione grzechy On przebaczył. A więc odkupieni jesteśmy w Jezusie Chrystusie za darmo, z łaski Bożej, przez ofiarę przebłagalną, którą złożył Jezus Chrystus. Wszystkie przedtem popełnione grzechy. Nic tutaj diabeł nie ma do roboty, aby mnie oskarżać, aby mi przypominać. Prawda? Amen? Nic. Ani w Twoim, ani w moim życiu. Jeśli je wyznałem, to nie pozwólmy diabłu się gnieść, bo on jest tutaj do tego bardzo nie tylko zdolny, ale bardzo chce to zrobić, aby nas oskarżać. I chce nam wmówić, że przeszłe grzechy nam są niewybaczone, ale Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, możemy mu powiedzieć, ty się wynoś, stary diable, bo ja jestem nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Wyznałem swoje grzechy, rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu i tutaj precz z tymi oskarżeniami. Inny fragment nam mówi o wykupieniu. W liście do Galacjan, 4 rozdział, 4 do 7 wersetu, mówi Słowo Boże tak. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Więc tu czytamy, że Pan Jezus podlegał zakonowi. Nadeszło wypełnienie czasu. Bóg posłał Jezusa. Pan Jezus umarł. Oddał swoje życie na krzyżu. Po co? Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Od czego nas Pan Jezus wykupił? Wykupił nas od zakonu. Wykupił nas od tego, abyśmy teraz musieli żyć pod brzemieniem zakonu, pod takim pręgierzem zakonu, ciężarem zakonu. Na czym polega zakon? Nie wolno, nie wolno, nie wolno, musisz, musisz, musisz. To jest zakon. Musisz przestrzegać tego, tego, tego i tamtego. A nie wolno ci robić tego, tego, tego i tamtego. To jest zakon, prawda? Zostaliśmy od tego uwolnieni, czy nie? No to jak żyjemy teraz? Jeśli tak, to jak żyjemy teraz? Nie liczymy się z tymi przykazaniami Bożymi. Nie obchodzi nas to, że mamy nie kraść, nie kłamać. Nas to już w ogóle nie interesuje, bo zostaliśmy wykupieni. Nie, nie, zostaliśmy wykupieni od ciężaru zakonu, od tego brzemienia zakonu, a żyjemy jak? Z miłości do Boga. Z miłości do Boga nie będę kłamał mojej żony. Z miłości do Boga nie będę krył pieniędzy przed moją żoną. Z miłości... Choć ktoś mi kiedyś zadał pytanie, kto w naszym małżeństwie pieniędzmi zarządza. A ja mówię, pieniądze w naszym małżeństwie są tu, w tej kieszeni. No to bo tak jest. A dlaczego mi ta osoba zadała pytanie? No, dlatego, że ja kocham moją żonę i nie chcę jej jakiegoś trudu tam zadawać. Płacę wszystkie rachunki, płacę za w sklepie jak jestem, a jeśli nie, to żonie daję pieniądze. No po co żona ma chodzić na pocztę płacić rachunki, jak ja mogę się tym zajmować? Tylko dlatego, z prostego powodu. Po co ją obciążać jakimiś niepotrzebnymi sprawami? A więc z miłości do Boga, z miłości do Boga i z miłości oczywiście do ludzi żyjemy. Nie dlatego, że ja muszę kochać swoją żonę, że muszę wypełniać, przestrzegać przykazania Słowa Bożego, ale dlatego, że chcę. I to jest uwolnienie od zakonu, od wpływu zakonu. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Usynowienia. To usynowienie nam mówi o takiej wspaniałej relacji, wspaniałej wolności do naszego Ojca, do naszego Ojca w niebie. Wolności w tym, aby wybierać to, co się Jemu podoba. Wolności do tego, aby przynosić chwałę mojemu kochanemu Ojcu w niebie. To jest wolność. Zostaliśmy uwolnieni, wykupieni od zakonu. I dalej tutaj apostoł Paweł nam mówi, a ponieważ jesteście synami, ponieważ jesteście synami, jesteśmy synami i córkami Bożymi, ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Już nie musimy mówić, Ty Boże, srogi w niebie, taki siedzący z tą laską krzywioną, taką do moich pleców pasującą, Boże mój, pomóż mi w moim życiu. Ale możemy powiedzieć, Ojcze, kochany Ojcze, a niektórzy mówią, tatusiu, wspaniały, kochający Boże, Ojcze. Możemy tak wyrażać się i myślę, że tak robimy. A więc Bóg Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc naszych wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem. Kiedyś byliśmy niewolnikami. 23 lata temu ja byłem niewolnikiem, a dziś jestem synem. Zostałem odkupiony z niewoli, od niewoli egipskiej. Odkupiony. Chwała Bogu za to, że On nas wykupił od zakonu. Jesteśmy wolni, aby żyć dla Jezusa Chrystusa, aby podejmować decyzje, które Jemu przyniosą chwałę, z miłości do Niego, w wolności. Nie dlatego, że musimy, albo czegoś nam nie wolno, ale dlatego, że chcemy. Nie muszę tego robić, dlatego, że jest to ciężarem dla mnie, ale że jest to przyjemnością dla mnie. Amen. Jest przyjemnością dla was, bracia i siostry, to, żeby wypełniać Słowo Boże? No to przyjemność. Ach, czasem takie ciężkie. bo nie wolno tu, nie wolno tam. Nie, wolno, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, mówi apostoł Paweł. Więc po co iść tam, gdzie to będzie niepożyteczne? Po co zajmować się niebudującymi sprawami? Po co zajmować się jakimiś bzdurami, które dla mojego życia nic nie znaczą, nic nie wniosą? Więc wybieram w wolności, z miłości do Boga, to, co przyniesie mojemu Panu, mojemu kochającemu Ojcu chwałę. Halleluja, wykupieni od zakonu. W psalmie 107, drugi werset nam mówi tak. Niech mówią odkupieni przez Pana ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. Z czego zostaliśmy wyzwoleni? Odkupieni z ręki nieprzyjaciela. Być w ręce nieprzyjaciela, być w rękach nieprzyjaciela, oj, to niebezpieczne miejsce. Byliśmy w rękach nieprzyjaciela. W czwartek chyba mówiliśmy o tym, że gdyby diabeł, gdyby Bóg nie czuwał nad wszystkim i byśmy przyjęli taką prawdę, że diabeł ma wszelką moc albo ma potężną moc, a nie wierzylibyśmy, że Bóg nad tym wszystkim panuje, to co by się stało? To byśmy dzisiaj piszczeli tak, jak piszczeć będą niektórzy, a opisane to w Księdze Objawienia Świętego Jana. Wiecie, co jest napisane w Księdze Objawienia Świętego Jana? Jeśli ten diabeł zostanie wypuszczony, jeśli zostanie mu dana już moc tam działania tak, jak on chce, to ludzie będą gryźć z bólu języki. Będzie taki moment. Ludzie z bólu będą gryźć języki. Będzie straszliwe cierpienie, bo diabeł będzie miał możliwość działać, bo Bóg go już nie pozwoli mu przez jakiś okres w taki sposób działać. Ale Bóg jest ponad nim. Bóg jest ponad nim. Ale mimo to być w rękach nieprzyjaciela to coś strasznego, bo on jest nieprzyjacielem, wrogiem, który przyszedł wytracać, zabijać, oskarżać, okradać, niszczyć. To jest jego cel istnienia i dlatego on to chce zrobić. Ale Bóg nas odkupił z ręki nieprzyjaciela. Wyzwolił i odkupił z ręki nieprzyjaciela. Już teraz możemy powiedzieć, ty się tu wynoś, przeciwniku, jak mnie kusisz, wynoś się, bo ja do ciebie już nie należę. Pan Jezus mnie wykupił, ja należę do innego Pana. Sami z siebie oczywiście nie mamy tej mocy, aby go zwyciężyć, ale zostaliśmy wykupieni. Nie musimy się bać śmierci, nie musimy się bać nawet jego ataków. Nie musimy, bracia i siostry, bo również są chrześcijanie wierzący, odrodzeni czy narodzeni na nowo, którzy boją się diabła. Boją się w taki, bym powiedział, jakiś nierozsądny sposób. Jak to będzie? Jak to będzie? Jak to będzie, jak moja córka pójdzie na studia? Boże, Boże. No zostaw córkę, niech ją Bóg błogosławi. Lepiej spędzić w modlitwie trochę czasu. Boże, jak to będzie, jak mój mąż pojedzie na delegację? Trzeba się o niego modlić i wszystko. Jest w rękach Bożych, nie w rękach nieprzyjaciela. A więc nie musimy się bać. Nie musimy się bać śmierci, nie musimy się bać jego ataków diabelskich. Nie musimy się bać tego, że on nas zabije, bo przecież nas Pan Bóg chroni. W psalmie 91 jest napisane, że on nas chyba wykupił z sidła ptasznika, czy co? Jakie tam jest użyte słowo? Wyratował z sidła ptasznika, jakoś tak to jest tam określone. A więc jesteśmy wykupieni, przeniesieni, byśmy mogli powiedzieć, do innego środowiska. Nie żyjemy w tym środowisku złym, a więc tam, gdzie diabeł zabija, niszczy, ale żyjemy w środowisku innym, w Kościele przecież. Kościołem Chrystusa jesteśmy. Zupełnie inne środowisko. A więc Bóg jest naszym wykupicielem. W jaki sposób zostaliśmy wykupieni? Już czytaliśmy i jeszcze tylko przeczytam fragment z listu do Efezjan. Potem powtórzę ten fragment, który już mówiliśmy z listu Piotra. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Odkupienie przez krew Jego, nie odkupienie za ileś tam tysięcy dolarów. Bo to byłoby słabo. Słabe odkupienie byłoby za ileś tam tysięcy dolarów. Byśmy mogli nawet Billa Gatesa prosić, pomóż, panie Billu, pomóż, bo moje grzechy są tak ciężkie, tak drogie. Nie ma takiej możliwości. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, a jeśli krwią Jego zostaliśmy odkupieni, to To znaczy, że to jest cena najwyższa, której nikt nie jest w stanie jakoś zmazać, zniwelować. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego. Postępowanie człowieka niewierzącego, nieodrodzonego, marne, mizerne, nawet jeśli chce dobrze czynić. Mizerne, bo cóż te uczynki? W piątek mieliśmy możliwość ze Zbyszkiem, bratem Zbyszkiem, rozmawiać z kobietą, która tak jej się podobało, tak jej się podoba to, co my mówimy. Och, zachwycona. A potem coś tam doszło do zbawienia. Ja mówię tak zdecydowanie, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. No tak, no to ja wierzę, od dziecka wierzę tak, no, ale uczynki, no i uczynki, uczynki. Zaczęła się uczynkami zasłaniać, a że trochę woltów miała w ciele swoim, to jej było łatwiej rozmawiać, bo troszeczkę miała coś alkoholu wypite, to jej łatwiej było rozmawiać. I trudno było jej wyjaśnić, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Zresztą nie była to chyba nawet pora odpowiednia ze względu na te wolty, bo ciągle wracała do uczynków. Ja miałem ochotę jej powiedzieć, a co też to pani za dobre uczynki pełniła dzisiaj, że pani tak trochę się tutaj... Ale byłoby to złośliwe, więc tego nie powiedziałem. Zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego. Z marnego postępowania. Do jakiego postępowania zostaliśmy w takim razie przeznaczeni? Do jakiego postępowania? Słowo Boże nam mówi w liście do Tymoteusza, zostaliśmy powołani powołaniem świętym i coś tam potem jeszcze jest, ale w liście do Kolosan jest napisane, że nasze postępowanie ma być godne Pana, nie marne, nie byle jakie, nie mizerne, nie wypełniamy jakichś uczynków, aby się pochlubić albo pochwalić, ale wypełniamy uczynki dla Bożej chwały i one mają wartość, one mają znaczenie, one mają wielką wartość. Więc zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania przez krew Jezusa Chrystusa. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Bracia i siostry, warunek, aby zostać odkupiony, jest tak naprawdę jeden, aby dostąpić tego wykupienia, odkupienia, bo Bóg jest naszym odkupicielem, Bóg jest naszym wykupicielem. Nie bój się, bo cię wykupiłem. I warunek, aby zostać wykupionym od grzechu, od panowania nieprzyjaciela, od zakonu jest jeden. Jest skuteczne to przez wiarę. Wiara, że Jezus mnie odkupił. Wiara, że to się wykonało. Wiara, że ja też mogę z tego skorzystać. A drugim warunek, który warto może podkreślić, to to, aby odwrócić się od grzechu. Dla tych, którzy odwrócili się od grzechu. W Księdze Izajasza 59 rozdział 20 werset mówi tak. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu, mowa o Bogu, przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku. Dla kogo Bóg jest odkupicielem? Dla tych, którzy mu zaufali, tak, ale dla tych, którzy się odwrócili od występku. No bo co, jeśli ktoś wierzy, Panie Jezu, wierzę, że Ty jesteś Zbawicielem, bo umarłeś za mnie, Panie, za mnie, ale nie odwracam się od występku. Idę znowu do tego marnego postępowania, idę znowu do tego środowiska, gdzie grzech się jest taki potężny, plugawy wręcz. Co? Czy jestem odkupiony? Oj, można bardzo łatwo się poślizgnąć, bracia i siostry, kochani, dlatego dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, naszym zadaniem jest odwrócić się. Bóg dał nam łaskę, że mogliśmy Go poznać, ale to ja robię zwrot od tego marnego postępowania, zwrot od przestrzegania zakonu, zwrot od nieprzyjaciela i kieruję się w kierunku Jezusa Chrystusa. Bo jeśli ktoś nie chce odwrócić się od występku i lekceważy Bożą łaskę, być może stanie się to, co napisane w liście do Hebrajczyków, podepcze krew przymierza, to co? To nie dostąpi odkupienia. zlekceważy łaskę. Dlatego warto o tym wspomnieć. A więc, bracia i siostry, dobra nowina dla nas. Bóg jest moim wykupicielem. Amen. On mnie wykupił od grzechu, od zakonu, od nieprzyjaciela, od wszystkich poprzednio popełnionych grzechów. Warunek przyjąć go i odwrócić się od występku. I potem czytamy w trzecim wersecie czytamy tak. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. A więc Pan Bóg jest naszym Wykupicielem i jest naszym Wybawicielem. I 11 werset to potwierdza. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. O, niektórzy by myśleli pewnie, ach, pieniądze są moim Wybawicielem, zapłacę. Zapłacę, ktoś za mnie się będzie modlił i będę miał Wybawiciela. Robią tak ludzie? Zdaje się, że w Polsce jest paru takich, którzy tak właśnie postępuje, myśli, że zapłacą. Ale Bóg mówi, ja, jedynie ja jestem Wybawicielem, nie ma innego. Kochani, ja tutaj sobie wynotowałem, jak gdybyście chcieli wiedzieć, to jest 10 stron, tutaj takich, o proszę, i jest 160 wersetów mówiących o Wybawicielu. Zdumiewające, nieprawdopodobne, kiedy to wynotowałem i celowo to wydrukowałem, nie było mi szkoda tych 10 kartek, żeby przeczytać, co Słowo Boże mówi na temat Wybawiciela, a więc Boga, który nas wybawił. Przepiękne fragmenty Słowa Bożego. Naprawdę coś niezwykłego. I tak bardzo mnie to ubłogosławiło, te fragmenty, że nie będę ich oczywiście wszystkich czytał, ale warto nad tym się zastanowić. Warto wziąć albo konkordancję, albo w komputerze, jeśli ktoś ma Biblię, tam też jest taka wyszukiwarka, i kliknąć tam, napisać Wybawiciel, albo jakieś tam słowo wybawi. Ja napisałem wybawi i wszystkie te wersety czytałem. No coś przepięknego. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. Wspaniałe wybawienie. Potem w następnym wersecie czytamy, tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Pamiętacie to wybawienie, to przepiękne wybawienie, kiedy Egipcjanie zostali zatopieni, a naród izraelski dzięki Wybawicielowi, dzięki Bogu, który ich wybawił od niewoli Egiptu, przeszli przez morze suchą nogą, a wrogowie zostali zatopieni. To oczywiście obraz dla nas dzisiaj, bo przecież Pan Bóg nie chce w jakimś morzu zatopić ludzi dzisiaj, ale chce, abyśmy poszli za Nim, abyśmy Mu zaufali i abyśmy na pierwszym miejscu wierzyli, że On może wybawić z każdej opresji. Z każdej, podkreślam, to jest niezwykle ważne, z każdej opresji. W 5 Mojżeszowej czytamy, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Pan Bóg mówi, idźcie do walki, do narodu izraelskiego, idźcie do walki, a potem mówi, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Można by pomyśleć, no to po co my pójdziemy, jak Pan Bóg jest Wybawicielem i On będzie walczył, to po co ja pójdę? Ja tam jestem potrzebny, ale Bóg właśnie w taki sposób działa. Taki właśnie Bóg sposób działa. On chce widzieć nasze zaangażowanie, moje zaangażowanie w walce, aby doświadczyć Bożego wybawienia, a On mówi, ja będę za tobą stał. Ja to zrobię, ja to uczynię. A więc to nie my musimy tutaj walczyć, jak Słowo Boże nam mówi, z krwią i z ciałem, ale musimy się zgodzić ze Słowem Bożym, zgodzić z tym, co Bóg mówi. I parę wersetów tutaj mam wynotowane. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Ten werset, który wymieniłem. W Księdze Izajasza czytamy tak. I będą mówić w owym dniu. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. W 33 rozdziale Księgi Izajasza czytamy tak. Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. On nas wybawi. W Psalmie 7, 11 werset czytamy. Tarczą moją jest Bóg, wybawiciel tych, którzy są prawego serca. I gdybyście chcieli spojrzeć na te fragmenty mówiące o Wybawicielu, to znajdziemy w Słowie Bożym bardzo wiele takich tekstów, takich wersetów, mówiących o wybawicielu dla tych, którzy są prawego serca, nienaganni, pokorni, uniżeni. To są piękne wersety. Czy Bóg jest wybawicielem dla pysznych? Nie, nie będzie wybawicielem dla pysznych. Nie, On jest wybawicielem dla pokornych, dla ludzi z otwartym sercem dla Niego, dla tych, którzy Mu powiedzą: Panie, ja potrzebuję Ciebie. I Bóg mówi: okej, ja jestem Twoim wybawicielem, nie zawiedziesz się na mnie. Dla tych, którzy są prawego serca. Czy dla tych, którzy chodzą krętymi ścieżkami, On będzie wybawicielem? No przecież na siłę z tych krętych ścieżek Go nie wyciągnie, nie wybawi. Jeśli chcesz iść krętymi ścieżkami, jeśli nie chcesz iść w zgodzie ze Słowem Bożym żyć, to Bóg mówi: proszę bardzo, idź. Wpadniesz w te kanały, wpadniesz w to błoto, wpadniesz w to bagno. No wiecie, co jest piękne, co wynika też ze Słowa Bożego, że nawet jak wpadniesz w to bagno i Bóg cię tam przygląda się, w tym bagnie, w tym rowie, temu zbrudzonemu grzesznikowi, wierzącemu grzesznikowi, bo nawróconemu, bo tak się przecież zdarza. I tam w tym bagnie ten grzesznik nawrócony się odezwie, to Bóg przychodzi i wyciąga go z tego bagna. Bo chce widzieć pokorne serce, bo chce widzieć serce, które będzie wzywało imienia Pańskiego. I tak wiele wersetów właśnie w Słowie Bożym jest o naszym Bogu jako wybawicielu, ale wybawicielu dla tych, którzy są prawego serca, którzy są uniżeni, którzy są pokorni, którzy chcą, liczą się z Jego Słowem, którzy żyją w bojaźni Bożej. Możecie to sobie w domu sprawdzić, ja nie będę tych wersetów czytał. Chcę tylko podkreślić ten fakt, że Bóg jest naszym wybawicielem. Wybawicielem. On wybawił nas z niewoli grzechu, On wybawił nas też z tych pazurów, z tych szpon diabelskich. On nas nie tylko wykupił, ale nas wybawił. I właśnie ten wybawiciel, ten wykupiciel mówi: gdy pójdziesz, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Zrobię ci kładkę. Gdy będziesz przechodził przez wody, zrobię ci kładkę. Wiecie, co to kładka? Taki mostek mały. Nie, tak Bóg nie mówi. Będę z tobą w wodzie. Będę z tobą w doświadczeniu. Będę z tobą w problemach. Gdy będziesz przechodził przez rzeki, nie zaleją cię, nawet gdyby były tak potężne jak Jordan albo Morze Czerwone. Nie zaleją cię. Gdy będziesz przechodził przez takie rzeki, nie zaleją cię, więc nie płacz. Więc nie płacz. Co masz robić? Chwalić Go, uwielbiać Go za obecność w tych rzekach, w tych wodach. Dziękować Bogu: Boże, trudno mi jest Ciebie uwielbiać, ale chcę Ciebie uwielbiać, bo Ty jesteś ze mną, jesteś ze mną. Bo tutaj w tym wersecie Bóg mówi o swojej obecności, o obecności w naszym życiu, w każdym momencie naszego życia. Jeśli ja będę pokorny, jeśli będę ufał temu wybawicielowi, wspaniałemu wybawicielowi, jeśli będę z nim się liczył, liczył się z jego słowem, to nawet jeśli się znajdę w tej rzece, to on tam jest ze mną, on będzie się o mnie troszczył i ta woda mnie nie zaleje. Być może będzie się lała wszędzie, do uszy, do nosa, wszędzie się będzie woda lała, ale nie zaleje, nie zaleje, bo on jest wybawicielem. A gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a ogień nie spali cię. Wiecie, że ogień ma taką moc, że spali. Włosy na pewno spali. Włosy tak tylko psk. A Bóg mówi: nie spłoniesz. Nie spłoniesz. Warto się zastanowić nad tym, czy lud Boży, czy wierzący ludzie oddani Bogu, zupełnie oddani Bogu, czy muszą przechodzić przez ogień, czy w ogóle przechodzą przez ogień, czy Pan Bóg nie ma mocy ich od tego uchronić, tym zagrażającym wodom albo zagrażającym płomieniom. Pan Bóg nie ma mocy ich od tego wyzwolić. Ale jak byśmy poznali wtedy tego potężnego Boga? Ale wtedy, kiedy On nas przeprowadza przez ten ogień, przeprowadza nas przez tą wodę i nie spłoniemy i nie zostaniemy zatopieni, poznajemy: Boże, jak Ty wielki jesteś! Boże, jak Ty dobry jesteś! Boże, Twoja łaska jest tak cudowna! Bracia i siostry, jest Bożą wolą, abyśmy przez taki ogień i przez wodę, przez rzeki przechodzili. Bo Słowo Boże nam mówi w Nowym Testamencie nawet, że mamy sobie poczytywać za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzimy. No nie jest to ani powód do radości wtedy, ale Bóg nas czegoś chce nauczyć, bo czytamy tutaj, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Bracia i siostry, Bóg nie chce, aby nasze życie było takie marne, mizerne. Jak nas wypróbować? Do wody, do ognia. Wypróbować, aby życie nasze było, abyśmy byli wytrwałymi i ta wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Do wody i do ognia. No, nikt tego nie chce, ale czasem to musimy przejść. Wiemy, że wielu ludzi, wielu mężów Bożych musiało przechodzić naprawdę przez największy ogień. Taki ogień, który przeżył Job, doskonale wiecie. Ale właśnie Job wierzył w Odkupiciela. Właśnie Job mówi o tym, kiedy był w największym ogniu, w największej próbie, w największym doświadczeniu, to wiara, wypowiedział słowa wiary. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Ja wiem, że nadejdzie moment odkupienia. Ja wiem, że on ostatni nad grobem stanie. Nawet ci przyjaciele mnie tutaj dołują, dobijają, ale Odkupiciel mój żyje. Job wierzył w Odkupiciela i wierzył, że jego wiara, chociaż została doświadczona, że Bóg się o niego zatroszczy. W Księdze Joba w 33 rozdziale Job mówi tak. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło... a moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2 razy, 3 razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Bóg to czyni z człowiekiem 2 razy, 3 razy, może czasem 4, a może w życiu kogoś to wystarczy raz i nauczył się, raz i stał się nienaganny, raz i stał się takim wspaniałym naśladowcą Chrystusa, że go Bóg już nie musi niczego uczyć. Ale Bóg to czyni 2 razy, 3 razy. W przypadku narodu izraelskiego to 40 lat trwało, to krążenie po tej pustyni, a oni marudzili i znowu krążyli, a oni marudzili, a Bóg ich chciał uczyć i uczył ich. I to doświadczenie w życiu Joba, ten ogień, który pojawił się w życiu Joba, moglibyśmy podzielić na takie cztery jakby dziedziny. Pierwsze doświadczenie w życiu osobistym. Jakie straszne cierpienie. Kiedy czytamy Księgę Joba, to widzimy, jak się Job drapie jakąś tam łopatą czy czymś po plecach, nie pamiętam, co tam jest napisane, ale drapie się jakąś skorupą, tak? Skorupą, nie łopatą, ale to podobne do łopaty po plecach, bo prawdopodobnie to używał czegoś, co by mu najbardziej pomogło w tym cierpieniu, w tym bólu. Drugie doświadczenie, czy druga dziedzina, w której Job doświadczył takiego ognia, czy tej wody. Doświadczenie w rodzinie. Job miał wspaniałą rodzinę. Czytamy o tym, że wstawał wcześnie rano, troszczył się o swoją rodzinę, modlił się, walczył o ten duchowy stan, składał ofiary za swoich synów, tak na zapas składał te ofiary, bo gdyby zgrzeszyli moi synowie, to ja już tu będę o nich się modlił. Był gotowy na spotkania w sprawie rodziny ze swoim Bogiem. I nagle w jednej chwili zginęli. Nagle. Doświadczenie w rodzinie. Jaka była reakcja Joba na tą tragedię, na to doświadczenie w rodzinie? On wykrzyknął, że ma Odkupiciela. Jaka była reakcja żony jego? Zupełnie inna reakcja żony na to wydarzenie. Mówi do Joba, zachęca go, własna żona go raczej złożecz Bogu, a nie go uwielbiaj. Ale Job mówi, ja wiem, że on żyje. Ja wiem, że on odkupi moją duszę. Ja wiem, że mogę mu zaufać. Job miał zaufanie w chwilach najtrudniejszych do Boga. I co? I Bóg wynagrodził jego wiarę. Pięknie Bóg wynagrodził jego wiarę. 42 rozdziały przeminęły i w 42 rozdziale, ile lat to było, nie wiem. W 42 rozdziale czytamy, że Job przeszedł przez ten największy ogień, a potem jeszcze modlił się o swoich przyjaciół. Trzecia kategoria, czy trzecia dziedzina, w której Job doświadczył takiego ognia, to w tej sferze relacji, jeśli chodzi o przyjaciół, doświadczenie dotyczące przyjaciół. Miał przyjaciół. Jak dobrze mieć przyjaciół w chwilach cierpienia, prawda? Ale co przyjaciele przyszli? Co przyjaciele robili, kiedy przyszli do Joba? Mówili piękne słowa, tak? Tak, piękne słowa mówili. Mówili piękne słowa. Były być może miłe dla ucha, ale w tym momencie Job prawdopodobnie pięknych słów nie potrzebował. Czego potrzebował Job? Job potrzebował zupełnie czegoś innego. Serca, ich zrozumienia. Nie potrzebował Job tego, aby mu przypominali, że grzesznik tam cierpi z powodu swojej winy. On o tym wiedział. I wiedział, że też nie z tego powodu cierpi. Więc go oskarżali, więc go potępiali. Choć pięknie mówili o Bogu, ale dziś byśmy powiedzieli, tak naprawdę byli ludźmi litery, a nie ducha. Ich serce nie było gotowe, aby starać się przynajmniej zrozumieć Joba. Nie mieli miłosierdzia, nie wnieśli pociechy do życia Joba. Piękne słowa mówili o Bogu, ale zamiast leczyć, tak jak to czyni Bóg, ranili. Zamiast przynieść zbudowanie, zniszczyli, przynajmniej chcieli zniszczyć. A kiedy czytamy o Panu Jezusie, On leczył złamane serca, leczył zranione serca. Nigdy nie oskarżał, ale podnosił. Nigdy nie potępiał, ale pocieszał. Ale dawał wskazówki. Job na przykład mówi do tych swoich przyjaciół, jak długo to będziecie robić? Jak długo chcecie mnie tu potępiać? Ja nie wiem, jak długo to trwało, ale chyba to jakiś czas musiało trwać. Ale Job nie stracił wiary w swojego Odkupiciela. On mówi, moi przyjaciele ciągle naśmiewają się ze mnie, ale moje oko spogląda na mojego Boga. Ciągle mnie potępiają, ale ja patrzę na Boga. Doświadczenie w relacjach, doświadczenie dotyczące przyjaciół. Ja myślę, że to było bardzo trudne doświadczenie, bardzo wielki ogień, bo teraz Job mógł oczekiwać zrozumienia, współczucia, miłosierdzia, a oni go tu gnębili. Przyjaciele, to mniej więcej tak. Ja czy ty chcesz zrobić naprawdę coś najlepszego? No serce komuś drugiemu byś dał, a on cię za to oskarży, plotkuje, potępi, bo nie zrozumiał. Może się tak zdarzyć? No pewnie, że może. My jesteśmy ludźmi, może się tak zdarzyć. Nie rozumiemy wszystkiego, jak niedawno czytaliśmy, że któż prócz ducha ludzkiego jest w stanie zrozumieć drugiego człowieka? Nikt. Bo nie jesteśmy w skórze drugiej osoby, nie przeżywamy tego, co druga osoba. Możemy tylko pod wpływem Ducha Świętego w jakiejś mierze starać się zrozumieć. I czasem nam Duch Święty objawia, że ktoś cierpi, że zamiast go zganić, że zamiast go skarcić, bo nam się jego życie nie podoba, to taką osobę trzeba raczej podnieść, bo ona podniesienia, pokrzepienia potrzebuje. Ale może się też tak zdarzyć, że możemy naprawdę wszystko z siebie dać, serce całe byśmy dali, a ktoś tego nie zrozumie i dowali, i dołoży do pieca, do tego ognia dołoży. I w takiej sytuacji znajdował się Job. Job także znajdował się jeszcze w innym doświadczeniu w ogniu, jeśli chodzi o szukanie i poznanie Boga. Czytamy kilka rozdziałów, jest temu poświęcone, gdzie Job mówi mniej więcej takimi słowami. Szukam Boga i nie widzę Go. I nie dostrzegam Go. On chciał doświadczyć Boga w swoim osobistym życiu, w swoim cierpieniu. Ale sam Bóg pokazuje, przemawia i pokazuje Jobowi swoją potężną moc, kiedy opisuje mu o krokodylu, kiedy opowiada mu o czym to tam jeszcze jest napisane, o hipopotamie. Bóg mówi do Joba, czy potrafisz zrobić to, co krokodyl? Przypatrz się temu krokodylowi. Bóg pokazuje Jobowi to, co Bóg uczynił. Ale dla Joba problemem było to, co on w tym momencie przechodzi. Job po prostu potrzebował Boga w swoim życiu. W swoim życiu. Boże, ja już tak długo się modlę. Boże, inni doświadczają. Ja widzę Twoje stworzenie, Panie. Ja widzę tego krokodyla i widzę tego hipopotama. Widzę tą małą rybkę w akwarium. Panie, ja to wszystko widzę i wiem, że Ty to stworzyłeś. Panie, ale gdzie jesteś, kiedy ja Ciebie potrzebuję? Czy możemy tak przyjść do Boga? Czy nam czasem się nie zdarzają takie chwile, że tak właśnie się wydaje, że jakby Pan Bóg nas nie słyszał? To było doświadczenie, to był ogień w życiu Joba, w szukaniu Boga. Ale w końcu Job mówi, Panie, ja tak mało Ciebie znałem. Bóg mówi, mów teraz do mnie i ucz mnie, do Joba. Job miał szansę nauczyć czegoś Pana Boga, ale się nie odważył. Nie odważył, bo mówi, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Tak mało wiem, Panie, o Tobie. Job w tym ogniu doświadczeń dostrzega Bożą wielkość, dostrzega wielkość Boga. Bracia i siostry, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Gdy pójdziesz przez wody, będę z Tobą. Będę z Tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją Cię. Bóg jest zawsze z nami, jeśli Twoje serce jest otwarte dla Niego. Jeśli wiesz, że On jest Twoim wybawicielem i za to Go cenisz, i za to Go czcisz, i za to Go chwalisz, jeśli wiesz, że On Ciebie wykupił i gdybyś nawet wpadł znowu w jakiś problem, to On Cię wykupi, jeśli serce będzie otwarte dla Niego. To On gwarantuje, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. Gdy przez rzeki nie zaleją Cię, a gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Twoim, naszym, Twoim, moim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. A potem tu nawet Bóg mówi, daję Egipt na okup za Ciebie. Bóg wszystko zrobi, abyśmy zostali wybawieni, abyśmy nie zatonęli albo nie spłonęli. Wszystko zrobi. Dla dziecka kochającego Go, dla dziecka, dla wierzącego człowieka, który ma otwarte serce dla Niego, Bóg uczyni wszystko, aby Go wyratować, aby Go wybawić. Taki jest nasz Pan. Halleluja. Powstańmy i podziękujmy Mu wspólnie.